Gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan prozor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, może na początek minuta słowo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako podsumowanie wyborów, a później poproszę o słowo, dobrze?
Wynik jest tego rodzaju, że mamy więcej mandatów niż mieliśmy przy końcu kadencji, troszeczkę mniej niż w poprzednich wyborach. Ci, którzy sądzili, że można anihilować naszą partię, przegrali. Ci, którzy chcieli dorzynać w atakę, przegrali. Ale oczywiście mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Nad tym będziemy dyskutować. W szczególności jest kwestia naszego poparcia w wielkich miastach. Jeszcze raz powtórzę to przekonanie, które wyraziłem w trakcie wieczoru wyborczego. Zmiany w Polsce są potrzebne. Mamy dzisiaj anachroniczną strukturę. Strukturę pod pewnymi względami wręcz trzecioświatową. Ona uniemożliwia wykorzystanie potencjału Polaków. Problem jest w przekonaniu jeszcze milionów ludzi o tym, że tak jest i że w ich interesie jest zmiana. Dziękuję bardzo.
To podsumowanie pana prezesa. A jak pan ocenia podział? Pewnie dzisiaj ukażą się oficjalne wyniki, ale większość już znamy, może co do nazwisk. Jeszcze one zostaną nam jakoś przedstawione, kto będzie w jednej, drugiej izbie parlamentu.
Mnie martwi w ogóle struktura społeczna, czyli to, co się społecznie dzieje, bo pamiętajmy o tym, że ta scena, kiedy ją całą obejrzymy w parlamencie, no przedstawia się gorzej niż to było przed tymi wyborami. Szczególnie dlatego, że weszło takie ugrupowanie jak Ruch Poparcia Palikota i to dosyć mocno, bo na trzecim miejscu. Co do takich układanek rządowych, to co było zamiarem pierwotnym sprzed 4 lat, czyli przyspieszone wybory i próba tworzenia dwóch partii, Platformy i PiSu, jako dwóch takich lewicowej i prawicowej, po prostu spaliło na panewce. W tej chwili Platforma ma dosyć duże możliwości koalicyjne, bo pamiętajmy od PSL-u przez SLD pobite w tych wyborach, aż na Palikocie kończąc. Natomiast PiS no, takiej możliwości nie ma i to jest bardzo sytuacja trudna, ale z drugiej strony trzeba by zaobserwować, co się stało, bo to już nie chodzi nawet o samą nazwę tej partii Palikota, która weszła i nie chodzi nawet o samego lidera, ale kiedy przyjrzymy się ludziom różnego autoramentu, którzy właśnie do parlamentu wejdą, o pewnych poglądach, które w zachodniej Europie określa się mianem lewackich, czy poglądów nowej lewicy, o kulturowo tak byśmy powiedzieli rewolucyjnej wizji, że naprawdę z punktu widzenia tutaj środowisk katolickich jest się czego bać, czy niepokoić. To pytanie jest, co się stało takiego w przestrzeni życia społecznego, że nie nawet lewica czy centrum wygrywa, ale wygrywają, znaczy może nie wygrywają, ale wchodzą w obszar politykowania tego typu środowiska. Otóż pamiętajmy o tym, że coś pierwotnie dzieje się w kulturze. Bo proszę zauważyć, że te głosowania w wielu wypadkach, ja mógłbym wyliczać konkrety, ale to nie o to chodzi, były traktowane na zasadzie zabawmy się polityką. Tak jak jest zabawnie, oczywiście w cudzysłowie zabawnie, traktowana scena polityczna. Programy publicystyczne najbardziej modne to już nie są jakieś analizy politologów, to nawet już nie są dyskusje polityków, ale to są tak zwane talk showy, czyli jakiś Kuba Wojewódzki czy Szymon Majewski, a więc wszystko jest zabawą. To jest pewna gra i to nawet nie gra intelektualna, ale po prostu taka parodia tego, co w polityce się dzieje. Tak się to mniej więcej pokazuje.
Ale można by z tego wysnuć to, że ktoś próbuje nas czynić takim poletkiem doświadczalnym, a wybory znowu część społeczeństwa polskiego czyni takim właśnie poletkiem, na którym no, zobaczymy, co z tego wyniknie, jak tak, a nie inaczej zagłosujemy.
Bo skoro na poważnie się traktowało przez lata całe tego typu sposób politykowania czy ceny polityki, to się wychowuje, szczególnie w młodym pokoleniu, całe grono ludzi, które tak na to patrzy. Czyli krótko mówiąc, najbardziej byśmy powiedzieli nieraz szaleni ludzie, którzy tam są zapraszani, najbardziej ekstrawaganckie poglądy, najbardziej radykalne, które tam są pokazywane jako, powiedzmy, mądre, a zarazem wyśmiewa się to, co naturalne, normalne, no to pewnym momencie ktoś, no tak wychowany, notabene w szkole też nieprzyzwyczajony poprzez jakiś realny wykład historii pogłębiony i tak dalej, do odpowiedzialności za państwo, bawi się tym, co zwiemy państwem i polityką. Polityka w tym rozumieniu już nie jest służbą, notabene kiedyś świętą służbą, ale jest takim samym, taką samą zabawą jak wieczorna dyskoteka w klubie, prawda, jak gdzieś tam pobawienie się z kolegami, wreszcie jak ten telewizor cały, który wszystko traktuje w taki sposób. To jest charakterystyczne dla tej postmodernistycznej ideologii nowej lewicy. I to zaowocowało też zaistnieniem w Sejmie takiej grupy. Oczywiście. Wynika to też z tego, że są pewne błędy i po stronie katolickiej, pewnej takiej obojętności katolików, pewnej takiej rozdialogowaniu aż do niebotycznych, że tak powiem, rozmiarów, brak jakiejś takiej rzeczowej dyskusji czy protestu w sytuacjach, kiedy są zagrożenia dla zasad chrześcijańskich. Natomiast jest też kwestia Platformy, która wygenerowała Palikota z siebie i on mógł zaistnieć w przestrzeni medialnej na taką skalę, że w tej chwili się odbił. Ale rzeczywistość jest jeszcze szersza. Coś się dzieje w kulturze takiego, że na scenie publicznej, politycznej, tam gdzie będą się decydowały losy naszego państwa, naszego prawa, naszej szkoły, naszego wychowania, polityki, wizji małżeństwa itd., tam dochodzi do głosu w sposób bardzo skomasowany środowisko, które samo sobą reprezentuje zupełnie nieraz szalone pomysły, a z drugiej strony, które będzie decydować o tych, współdecydować o tych naszych losach. Cała ta scena przechyla się wobec tego na lewo. Zacznie się niedługo wyścig między SLD a ruchem Palikota o to, kto jest bardziej lewacki, kto większy, bardziej szalony. To szalony w sensie tej kultury medialnej, która tak, a nie inaczej u nas zagościła, i szalony w znaczeniu takim, że będzie dobrze widziany na salonach europejskiej lewicy. Pamiętajmy, że to szaleństwo, to takie traktowanie polityki, o jakim mówiłem, powoduje też zwiększającą się bierność normalnych ludzi, którzy na wybory nie idą, bo uważają, to jest jakieś szaleństwo, co się tam dzieje. Ale to jest też wynik i skutek tego, w jaki sposób to wszystko jest w mediach nam serwowane.
Pytanie, czy tą bierność możemy usprawiedliwić, czy rzeczywiście ludzie są na tyle zniechęceni, czy zniesmaczeni, czy też nie mają kogo poprzeć, prawda?
To też jest prawda, bo pamiętajmy o tym, że te analizy, które też w naszym dzienniku dzisiaj się pojawiły, analizy w stylu, że nie ma czegoś takiego między partiami a społeczeństwem, jak rzeczywistość społeczna. To znaczy, że jest aktywne zaangażowanie całych mas ludzkich w różne stowarzyszenia, w różną działalność społeczną i to dopiero się przekłada na niwę partyjną czy na niwę parlamentarną. U nas jest jakaś dziura między partiami, a tym, co zwiemy życiem społecznym, a tym, co zwiemy ludźmi, jest jakaś potworna przepaść, która powoduje, że ludzie twierdzą, to nie jest nasz świat. Oczywiście jest też problem w tym, że wychowanie to obywatelskie szwankuje, czy patriotyczne, szczególnie w latach ostatnich i w edukacji, i w przestrzeni tak zwanych mediów. I wreszcie, że to wszystko zaczyna być jedną wielką kpiną w postaci prezentacji tego, co zwiemy polityką. I do tego to wszystko doprowadziło. I mało tego, ja sądzę, że w zamierzeniu tych, którzy chcą reżyserować tą polską sceną publiczną i polską kulturą, jest zrewolucjonizowanie społeczeństwa na wzór tych rewolucji, z którymi mieliśmy do czynienia w zachodniej Europie. Także należy się spodziewać jakiejś formy, pytanie czy bardziej radykalnej, czy mniej radykalnej, formy wojny religijno-kulturowej w Polsce, co nie oznacza, jaki będzie ostateczny wynik tej wojny, co oznacza, że należy się do tego przygotować, że już ta bierność katolicka, to grillowanie wieczne, że to już trzeba by sobie odłożyć do lamusa, bo naprawdę tu chodzi o przyszłość naszych dzieci i po prostu narodu i państwa.
Z zachodu komentarze, że no, podkreśla się to, że próbuje chociażby ruch Palikota wprowadzić państwo prawdziwie laickie, też głoszenie haseł legalizacja aborcji, prawo uznania związków homoseksualnych, zniesienie zakazu handlu miękkimi narkotykami. I tak mówią, że no, sukces antyklerykalny. Ja nie wiem, bo to też jest takie słowo wytrych, przecież to nie jest problem, można powiedzieć, mnie jako księdza, że to jest skierowane przeciwko mnie, tylko to jest uderzenie w wartości chrześcijańskie, w katolików. My też nieraz tak uważamy, że jeżeli ma zająć stanowisko to ksiądz, czy biskup, czy papież, a my jako społeczeństwo, przecież to też jakoś ulegamy, nawet w wyznaniu wiary jest, wierzę w Kościół Święty, a tym Kościołem my jesteśmy i ulegamy nieraz temu, że jak gdyby ktoś ma gdzieś nas reprezentować, albo w kogoś jest to uderzenie, na przykład no, klerykalny, jakby tylko to był właśnie problem kapłana jednego, drugiego czy innego, a tak naprawdę jest to uderzenie mocne w fundament państwa. Mówią, że państwo zmieniło się pod względem obyczajowym, że stało się w pewnym sensie krajem normalnym, prawda? Zakończyło jakiś okres przejściowy. Ale pytanie, czy tak rzeczywiście my możemy na to patrzeć?
Nie, oczywiście, że nie możemy, bo pamiętajmy, tak jak ojciec zwrócił uwagę, że to nie jest tylko kwestia kościoła w sensie hierarchicznym, ale to jest kwestia wszystkich katolików, to po pierwsze, a po drugie jest to po prostu kwestia zasad moralnych w życiu publicznym i w państwie, pewnej etyki, która tutaj ma obowiązywać. A więc jeśli w tym obszarze, więc to jest kwestia po prostu Polaków, po prostu normalności w życiu społecznym, w życiu politycznym, w życiu państwowym, w szkole i tak dalej. I w tym momencie uderzenie w tą warstwę dotyka wszystkich, absolutnie wszystkich. I nie tylko księży, nie tylko duchownych, bynajmniej wszystkich, można bym powiedział, jeszcze bardziej rodzin, jeszcze bardziej dzieci, ojców, matek i tak dalej niż tylko księży. I w tym znaczeniu, ja mówiłem o wojnie kulturowej, antyklerykalizm jest tylko hasłem wywoławczym, to znaczy próbuje się grać na takich, jak za czasów komunizmu, takich uczuciowych resentymentach w stylu księża, tam, prawda, mają pieniądze, więc trzeba ich opodatkować, tego typu tanie chwyty. Natomiast realnie chodzi o coś zupełnie więcej. Chodzi o to, żebyśmy mieli nową kulturę, czyli tą kulturę rewolucji neomarksistowskiej, która przeszła przez kraje zachodnioeuropejskie. To jest rewolucja kulturowa, seksualna i tak dalej. I pamiętajmy, efektem tej rewolucji jest definicja małżeństwa, że dwóch mężczyzn to jest małżeństwo, a że dwóch mężczyzn i powiedzmy kwiatek to jest rodzina. To jest ten efekt końcowy, produkt. Nie chcę mówić, jak daleko może tutaj nastąpić demoralizowanie młodego pokolenia i tak dalej, i tak dalej. To jest pewien wzorzec. Jeśli nie będzie reakcji adekwatnej po stronie tutaj katolickiej, chrześcijańskiej, to pamiętajmy, to się będzie poszerzać. Poszerzać, że to jest pewien rodzaj normalności w przestrzeni dyskursu publicznego. Będziemy mieć do czynienia w tym dyskursie w różnorakich mediach ludzi naprawdę o skrajnych poglądach, skrajnym wyglądzie i tak dalej. Nergalowanie to będzie codzienność życia publicznego w Polsce. I z tym się trzeba liczyć. Jeśli dalej będziemy na sposób bierny się temu wszystkiemu poprzyglądać, to jest rzecz, oczywiście
Myśli pan, profesor, że to jest tak na zmęczenie?
Znaczy ja myślę, że to będzie próba wejścia w poszerzenie nowego modelu życia w młodym pokoleniu. To mogą być demonstracje różnego typu w stylu tam pod krzyżem na krakowskim przedmieściu. To może być po prostu wprowadzanie w obieg życia publicznego ludzi o skrajnie na przykład prohomoseksualnych poglądach czy różnych innych tego typu i jednocześnie atak na Kościół. Nie spodziewam się, żeby było inaczej jak próba wykreowania nawet na sposób sztuczny problemu tak zwanej pedofilii w Kościele i tak dalej. To jest rzecz zaplanowana moim zdaniem o wiele szerzej niż tylko doraźnie na te wybory. Natomiast trzeba też widzieć, że swoją winę ponoszą też politycy. Przed 4 laty pytanie jest, czy trzeba było przyspieszać wybory, czy nie trzeba było jednak w jakiś sposób kontynuować pewną misję, która była powierzona, bo w tej chwili sytuacja jest tak profilowana w sferze medialnej. Pamiętajmy, monopol obecnej ekipy jest totalny. W sferze mediów prywatnych to samo się dzieje. I teraz jeśli weźmiemy pod uwagę to, jak to dalej będzie się snuło, to możemy się spodziewać różnorakich wojen kulturowych. Od szkoły począwszy, bodaj Palikot gdzieś jeszcze przed wyborami mówił, że Ministerstwo Oświaty to jest coś dla niego, jeśli bierzemy pod uwagę koalicję z ruchem Palikota. Czy ktoś sobie wyobraża takie Ministerstwo Oświaty i taką szkołę i co może się dziać dalej z naszymi dziećmi? Czy dalej będziemy po prostu biernie się temu wszystkiemu przyglądać? To są rzeczy bardziej poważne niż doraźne układanki, które się w tej chwili będą w rządzie.
Chociaż na razie chyba Platforma odżegnuje się, no nie wiadomo co po rozmowach z prezydentem Bronisławem Komorowskim, szefów partii, ale gdzieś tam się podobno przymierza Platforma z PSL-em, dalej chcą kontynuować, ale gdyby się nie udało, to nie wiem, czy z Lewicą, czy z Ruchem Palikota.
Ja sądzę, że doraźnie nie będą starali się zawrzeć tego z Ruchem Palikota, bo to wizerunkowo by było obciążające, ale będą o wiele bardziej podatni na wpływy, o wiele bardziej podatni na pomysły rewolucjonizowania polskiego prawa i polskiej oświaty, bo powiedzmy, no przecież to jest reprezentowane w Sejmie. Proszę zauważyć, w jakiej liczbie. Proszę zauważyć, jest i gej w Sejmie, i transwestyta. To są ludzie wybrani, mający mandat społeczny. Dlaczego mamy tego nie umieścić w całym procesie legislacyjnym? A więc moim zdaniem cała scena się przechyli na lewo. Wyobraźmy sobie, że byłaby jakaś bardzo jednoznacznie prawicowa partia o takim poparciu 10%. To wtedy automatycznie cała scena mówi, no skoro są reprezentowani, musimy podebrać ich elektorat, musimy się nieco do nich upodobnić, w związku z czym, no na przykład prorodzinne jakieś rozwiązania będziemy robić. A w tej sytuacji będą mieli legitymizację medialną, taką moralną, to za dużo powiedziane, ale będą się do tego odwoływać, że trzeba te rozwiązania wprowadzać, mimo braku formalnej koalicji. Ale pamiętajmy, Palikot był niedawno w Platformie. Palikot wyczyniał tam różne rzeczy i był przez tolerowany. I na kanwie tej tolerancji wobec tego typu zachowań również później wprowadzano w obieg życia publicznego rzeczy, które w tym obiegu nie powinny mieć miejsca.
Marszałek Sejmu mijającej kadencji, wiceszef PO Grzegorz Schetyna, zapowiedział we wtorek, będzie powrót do sprawy postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa PiS, premiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Rzeczywiście tutaj się pojawią pewne tego typu rzeczy. No, cały czas pamiętajmy, że to zwycięstwo, również zwycięstwo w tych wyborach, było skutkiem udanej kampanii straszenia PiS-em. To nie sądzę nawet, że tutaj chciano by doprowadzić do wyroku, który będzie ostateczny, czy do więzienia tych polityków się wsadzi. Tylko chodzi o to, żeby gonić króliczka, żeby ciągle mówić o tym, z jaką tu patologią się walczy, i elementem tego strachu, żeby sankcjonował tę władzę jako no, tą, która ratuje Polskę przed aresztowaniem autostrad.
A jak pan ocenia, Julia Tymoszenko została skazana na 7 lat pozbawienia wolności przez sąd rejonowy w Kijowie. Co więcej, musi zapłacić państwowej firmie paliwowej Naftohaz Ukrainy odszkodowanie w wysokości 1,5 miliarda hrywien, około 600 milionów złotych.
No to oczywiście tu mamy do czynienia z przechyleniem się sceny ukraińskiej w kierunku wschodnim, w kierunku prorosyjskim. Eliminowanie Tymoszenko wspieranej przez Zachód jasno o tym mówi. Oraz no, taką, nie powiedzieli, w sensie formalnym, realnym, z umocnieniem tej władzy, która w tej chwili tam jest. Ona ma też konflikty z Moskwą, to trzeba widzieć. A w perspektywie dłuższej, moim zdaniem, będziemy mieć do czynienia z polaryzacją zachodniej Ukrainy i wschodniej, z narastaniem konfliktu, bo pamiętajmy o tym, że ten Zachód inaczej widzi sprawy przyszłości Ukrainy, a być może... Mówi się nawet, byłem niedawno we Lwowie, że może nawet dojść do jakiegoś konfliktu zbrojnego, czy się wewnętrznego. Tego też nie należałoby wykluczać, jeśli ta polaryzacja będzie tak dalej postępować.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Dobrego popołudnia. Szczęść
Boże. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego.
Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.